21:30, sobota 25 stycznia 2020 roku. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. Witam gorąco serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat oblicza ekologii. Nawiązuje ten temat również do sympozjum, które odbyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dziś z okazji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Oblicze ekologii to sympozjum też miało na celu upamiętnić świętej pamięci profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko. W naszym studiu gorąco serdecznie witamy profesor Mariusz Orion Jędrysek.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Profesor Roman Niżnikowski.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I Szczepan Wójcik.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, profesor Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju. Panowie, rozpoczynamy rozmowy niedokończone, oczekujemy od panów wprowadzenia. I wiadomo, że ostatnim czasem rozmowy o ekologii mają różny charakter, różny odcień. Na różne sposoby rozumiana jest ekologia, ale tak jak to zostało zauważone w części telewizyjnej i radiowej, w pierwszej części naszych rozmów, dzięki takiej postawie arcybiskupa metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego mówimy coraz częściej o ekologizmie. I chciałbym panów zapytać w takich wypowiedzi wprowadzającej panów rozumienie, panów spotkanie z ekologią i rozumienie przez panów, czym jest ekologizm i być może panowie mają takie konkretne przykłady spotkania się z ekologizmem. Tutaj wiadomo, po stronie ekologów mówimy o miłośnikach przyrody w tej terminologii. Natomiast i w tym ujęciu, natomiast jeżeli mówimy o ekologizmie, to bardzo często mówimy o ekoterrorystach. Prosimy, profesor Mariusz Orion Jędrysek.
Szczęść Boże, dziękuję ojcze. Benedykcie, za głos. Wiecie, no ja nie mogę nie wspomnieć oczywiście profesora Jana Szyszko i mojego szefa dwukrotnie w latach 2005-2007. Byłem jego zastępcą, głównym ekologiem kraju i 2015-18, kiedy on przestał być, jeszcze przez rok, półtora byłem tym głównym geologiem kraju. Także, więc no, pamiętam, że ja z nim tu nieraz bywałem w radiu i te dyskusje zawsze były takie, że myśmy się dobrze uzupełniali, zajmowaliśmy się przyrodą ożywioną i ja nieożywioną, zawsześmy uzupełniali. To jest w zasadzie to, czym jest ekologia. Otóż ekologia takim w ścisłym, pierwotnym rozumieniu to jest nauka o domu, tam gdzie mieszkamy. Oikos, czyli dom z greki, logos, słowo, nauka, czyli oddziaływanie, wzajemne oddziaływanie przyrody ożywionej i nieożywionej, łączność. Trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie no, ta przyroda ożywiona, ona oczywiście funkcjonuje w przestrzeni przyrody nieożywionej, nie da się tego oddzielić, te funkcje się przenikają i jedno kształtuje drugie. Więc to jest sama ekologia, jak ojciec pytał, jest nauka i to nauka, która wymaga narzędzi, bardzo często narzędzi fizyki, narzędzi chemii, a więc narzędzi nauk ścisłych, czasami ma własne również narzędzia, ale one najczęściej, ponieważ to jest, ona często bazuje na takiej analizie porównawczej, co się dzieje, powtarzanie obserwacji i tak dalej, to do tego jest niezbędna obróbka statystyczna, a więc matematyka. A jak się to wszystko dodamy razem, to widzimy, że to jest nauka, która wymaga szerokiej wiedzy przyrodniczej i z aparatem również matematycznym. A więc to nie jest tym, co popularnie się mówi, że ekologia to tam taki protekcjonizm, jakieś protesty. To w ogóle to nie jest to. Ekologia to nie jest, czyli to jest, to nie jest także ochrona środowiska, to nie jest sozologia. To jest głębokie rozumienie mechanizmów w oparciu o niepodważalne metody badawcze. I to jest prawdziwa ekologia. Ona pozwala zrozumieć świat taki, jak nam opatrzność, jaki Bóg nam stworzył. Otóż i w tym sensie ruchy, które gdzieś tam jakieś protesty, które się pojawiają bez zrozumienia całości funkcjonowania ekosystemów, po prostu często są, no, bazują na sterowaniu przez pewne osoby czy instytucje, zawsze z instrumentami finansowymi, no bo za darmo oczywiście tego robić się nie da, a więc znowu w czyimś interesie. My możemy różne rzeczy opowiadać o ekologii, ale możemy myśleć o na przykład, ja jestem geologiem, więc mogę wspomnieć, to też jest zagadnienie ekologiczne, tworzenie się, że rekonstrukcja paleoekologiczne, tworzenie się na przykład złóż węgla kamiennego. Każdy o tym wie, węgiel kamienny i tak dalej, ale każdy atom węgla węglokamiennym był kiedyś fragmentem rośliny, a ta roślina asymilowała ten dwutlenek węgla z atmosfery, który znowu dostał się tam albo gdzieś z wymiany z oceanem, albo z górnego płaszcza ziemskiego wulkanizmu i tak dalej, ze spalania znowu materii organicznej, gdzieś naturalnych pożarów. Możemy myśleć o rozmawiając na przykład o odnawialnych źródłach energii. Będziemy myśleć o, ktoś mówi o śladzie węglowym, ile węgla CO2 musi być wyemitowane, żeby jakieś działanie ludzkie miało miejsce, ale trzeba pamiętać także o śladzie wodnym. Być może on jest czasami bardziej w tym ekologicznym znaczeniu ważniejszy. Jeśli będziemy mówić o na przykład ekstrakcji ciepła z ziemi poprzez geotermię, geotermikę, to też mamy elementy, które są związane z ekologią, bo samo wydobycie z głębi ziemi może nie być związane z ekologią, ale już uwolnienie tego ciepła, tej energii w przestrzeń przyrodniczą jest jakimś działaniem związanym z ekologią. Samo pojawienie się zasolonych wód, które są albo zatłaczane, albo wylewane, też są, tam też jakieś działania ekologiczne daje. Więc tych elementów jest bardzo dużo. Dno oceaniczne pokryte ogromnymi ilościami złóż metali, które w dużym stopniu mogą mieć, czy mają biologiczne pochodzenie. Ogromne ilości tak zwanych hydratów gazowych, metanu, które jest pochodzenia biologicznego praktycznie w całości. Największe złoża gazu na świecie znajdują się i ciągle się tworzą na dnie oceanu. A więc to on jest w ogóle nie jest badane, więc ta ekologia ma swoje narzędzia, jest nauką, w dużym stopniu nauką ścisłą i o tym trzeba pamiętać, nie pozwalając na to, żeby zawłaszczana została sama nazwa ekologia do ruchów, które mają płytką wiedzy lub praktycznie żadną.
Oblicze ekologii, profesor Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju. Panie profesorze, ekologizm i spotkanie. Panie profesorze.
A, jeszcze do mnie, tak? Myślałem, że tak. Obok profesora obok.
No tak, bo to ekologia została wytłumaczona, no, jest druga tak. Część pytania, ekologizm.
No nie, rzeczywiście tutaj w tym wypadku największym takim elementem są na przykład to, co funkcjonowało, czy funkcjonuje nadal zniszczona Puszcza Białowieska, otoczność słyszeli wiele lat. Okazuje się, że człowiek po prostu musi ochraniać, chronić środowisko, gospodarując nim. To co wspominał ojciec również o słowa arcybiskupa Jędraszewskiego. No, słowa prawdy czasami bardzo biją. Ja mówiłem już na antenie telewizji, kilka godzin temu. Łatwo to, wystarczy dane, bardzo prosto dane, powiedzmy, przedstawić, jeśli chodzi o zmiany klimatu. Oczywiście jedyną niezmienną cechą klimatu jest to, że on się zmienia, w sposób naturalny. W Polsce w ostatnim tysiącleciu, i to wynika także z moich badań, których sporo przeprowadziłem, kalibrując nowe narzędzia w tym kierunku, analizy izotopowe w przyrostanoczym linii drzew, w torfowiskach i tak dalej, zupełnie nowe dane, dość dobrze opublikowane, pokazują, że i było i cieplej, i zimniej w Polsce. Było i więcej opadów, i mniej opadów. Stężenie dwutlenku węgla w ostatnim tysiącleciu rzeczywiście rosło i bez względu na to, czy człowiek był, czy nie. Na pewno część dwutlenku węgla jest pochodzenia antropogenicznego i możemy to policzyć. Być może to jest około 1% w tej chwili w atmosferze dwutlenku węgla. To jest dwutlenek węgla, który jest, powstał w wyniku spalania paliw kopalnych. Jest to element z pewnością działalności człowieka. Być może nieco więcej metanu z tego powodu nawet się pojawiło, tego antropogenicznego. Ale gdybyśmy popatrzyli na naturę efektu cieplarnianego, to, co w tej chwili zakrząta umysły i emocje, jakby nawet emocje wielu osób, to popatrzmy na to z perspektywy nieco chłodnej, patrząc na proste dane, bardzo proste i bardzo uproszczone, za co przepraszam. Otóż jeżeli mamy efekt cieplarniany, 100% efektu cieplarnianego, możemy powiedzieć tak, 95%, może 98%, zależy od wilgotności powietrza, efektu cieplarnianego wynika z obecności pary wodnej w atmosferze, to pozostaje nam do podziału na resztę gazów około 5, 3 czy 2%, z czego połowa to jest dwutlenek węgla. Druga część, 1/3, trochę więcej, to jest metan, a potem pozostałe gazy. I patrząc na dwutlenek węgla, to jeżeli my wiemy, że 2% efektu cieplarnianego może wynikać z obecności dwutlenku węgla, a w tych 2% 1% jest pochodzenia antropogenicznego, to trzeba sobie zdawać sprawę z roli i skali człowieka, jaki on ma wpływ. Ponadto trzeba pamiętać o tym, że podwojenie stężenia dwutlenku węgla, przy dzisiejszych stężeniach, podwojenie stężenia dwutlenku węgla daje tylko wzrost, około 11% wzrost emisji energii, czy wychwytu energii do atmosfery, a następne podwojenie dałoby tylko już 1%. To jest efekt, to jest skala logarytmiczna. A więc warto wiedzieć, o czym się mówi, mówiąc o roli człowieka. Niewątpliwie ta rola człowieka jest, istnieje, natomiast skala jest, można powiedzieć, no, w dużym stopniu w pojęciu przeciętnego człowieka bardzo mocno przesadzona. W świadomości ludzkiej jest to wielka przesada. Niewątpliwie jest, trzeba myśleć o tym, trzeba kontrolować działalność ludzką, emisję wszystkich substancji, nie tylko dwutlenku węgla czy metanu, ale o skali tego zjawiska czasu jest dać sprawę.
Oblicza ekologii i podobne pytanie, a można rzec nawet takie samo, profesor Roman Niżnikowski, a mianowicie ekologia, ekologizm.
Szczęść Boże. No tutaj ja się całkowicie zgadzam z moim przedmówcą, który bardzo ładnie to przedstawił w odniesieniu do tej przyrody nieożywionej. Natomiast ja bym się odniósł do zjawisk przyrodniczych, a może technologiczno-rolniczych, ponieważ no tutaj pada pytanie, ekologia, ekologizm. Wydaje mi się, że tutaj bardzo taką dobrym przykładem praktycznym różnic myśmy mogli zapoznać się podczas sympozjum. Otóż jeden z referentów przedstawił nam film dotyczący produkcji zwierzęcej i najogólniej rzecz ujmując, film ten był zaopatrzony w różne komentarze i różne efekty dźwiękowo-wizualne. I w pierwszym, to wszyscy żeśmy oglądali ten film, mnie to naprawdę zastanowiło, bo pewnie tutaj są źródła tego zjawiska. Otóż pierwsza wersja filmu tego samego, ona dotyczyła rzeczywistych zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą oraz zasad opieki nad zwierzętami i miała bardzo taki ciepły przebieg. Natomiast ten sam film, który został puszczony po raz drugi, tylko z innym komentarzem i z innymi efektami dźwiękowymi, no zabrzmiał bardzo groźnie. Niby to samo zdarzenie, niby ten sam fakt, ale przekaz zupełnie inny. I tak zastanawiając się nad tym, co my tutaj w stowarzyszeniu, które założył pan profesor Jan Szyszko, robimy, to zastanawiamy się nad tym, co robimy, bo różnymi dziedzinami przyrody, rolnictwa staramy się zajmować. I kiedy te zjawiska wszystkie w drodze prac badawczych jesteśmy w stanie zmonitorować, jesteśmy w stanie zinwentaryzować, jesteśmy w stanie opracować w sposób statystyczny przy użyciu aktualnej metodologii, znanej nam metodologii opracowania tych wyników, to oglądając taki film, jaki mieliśmy dzisiaj możliwość, z którym mieliśmy dzisiaj możliwość się zapoznać, no to trafia do świadomości to, że można go naświetlić zupełnie inaczej. Czyli, krótko mówiąc, intencją badawcza może być przeanalizowanie pewnych zjawisk, udokumentowanie ich, przedstawienie i określenie wyników. Natomiast myślę, że w naszej świadomości naukowców, bo to głównie o tej grupie mówię, nie do końca może zdajemy sobie sprawę, albo zdajemy sobie sprawę, tylko nie chcemy tego robić, a mianowicie można do tego dorobić zupełnie inną wizję obserwacji. Ja bym nazwał to dokładnie tym zjawiskiem, o którym mówi arcybiskup Jędraszewski. Czyli te same zjawiska mogą być przedstawione, zaprezentowane zupełnie inaczej i w efekcie mogą być zupełnie inaczej odbierane. No i tu uświadomiono nas, że można w ten sposób oddziaływać poprzez media na społeczeństwo. No ja osobiście troszeczkę się tego zjawiska, no nie ukrywam, że boję, aczkolwiek jako naukowiec zobowiązany jestem do mówienia prawdy zgodnie z własnym sumieniem. I kiedy analizuję prace, które wykonujemy na zwierzętach gospodarskich, bo tu za chwilę kolega też będzie te sprawy prawdopodobnie w jakimś zakresie naświetlał, no to nas interesuje dokładne zidentyfikowanie tych zjawisk, dokładne opracowanie i wykorzystanie później, no nazwijmy to w praktyce. To jest to, o czym ja mówiłem podczas audycji telewizyjnej. Tu może rozwinę nasza na przykład strategia wykorzystywania, czy powiedzmy ustawiania takiego produkcji zwierzęcej, żeby można uzyskać pewne efekty prośrodowiskowe, efekty ekologiczne. Efekt ekologiczny jest to pewnego rodzaju miara wyrażana w jakichś jednostkach. Mogą to być jednostki miary, może to być efekt ekonomiczny w złotówkach. Poprawa środowiska. My staramy się to robić przy chociażby wykorzystaniu zwierząt gospodarskich do pielęgnacji różnego typu obszarów. Tu najlepszym takim oczywiście materiałem do tego typu działań jest materiał, są zwierzęta gospodarskie roślinożerne. bo one bezpośrednio korzystają z pastwisk, z użytków zielonych, z terenów wyłączonych z użytkowania rolniczego, które wymagają pielęgnacji. I my na tej bazie chcemy skonstruować, czy konstruujemy pewien system wykorzystania tych zwierząt. My już żeśmy nawet opracowali nazwę tego systemu, a ściśle mówiąc nazwę działalności, nazywamy to system alternatywnej produkcji zwierzęcej. To znaczy system wykorzystania zwierząt nie tylko do tej produkcji, żeby było dużo produktu, dużo takiego efektu czysto produkcyjnego. Natomiast chodzi nam o takie zastępcze wykorzystania zwierząt po to, żeby na przykład oddziaływać na poprawę jakości środowiska. I to, proszę Państwa, naprawdę daje się zrobić. Daje się zrobić bardzo ładnie, pod warunkiem, że poznamy pewne zasady, czy behawioru zwierząt, czy zachowania zwierząt, czy wymagania pokarmowe. To wszystko musi razem współgrać. Jaką korzyść ma środowisko? No, korzyść środowiskowa wynika z faktu, że mamy piękne wypasione pastwiska, mamy wypasione i wypielęgnowane zbocza gór, które przy okazji poprzez wzmocnienie tej darni zabezpieczane są przed erozją. To jest bardzo ważne zjawisko, które w świetle różnego rodzaju zjawisk klimatycznych, tu o czym kolega już wspominał, może doprowadzić do korodowania, do erodowania gór. Poprzez pielęgnację takiego użytku my ten proces wyhamowujemy, a jednocześnie oddziaływujemy bardzo, wydaje mi się, korzystnie na środowisko, na wygląd naszego otoczenia. No i to jednocześnie stwarza jakieś możliwości do rozwoju gospodarki. Ja tutaj dam taki przykład, chociażby w Austrii, która w 84% składa się z terenów górskich, gdzie nie jest dozwolana intensywna produkcja rolnicza na terenach górskich, jedynie gospodarka wypasowa, a więc po to, żeby pielęgnować góry na tym obszarze. Jaka jest korzyść? No, korzyść jest przede wszystkim krajobrazowa. Są pięknie zadbane pastwiska. To ściąga turystów, którzy lubią korzystać z dobrego środowiska i znajdować się w tym dobrym otoczeniu. A niezależnie od tego, przecież w górach uprawiamy dużo sportów i te wszystkie obiekty sportowe także w ten sposób są zagospodarowywane. No i rozwijając ten wywód, żeby troszeczkę już wyhamować, to taka konkluzja ostateczna. My interpretujemy to na podstawie wyników naszych obserwacji, badań, czyli twierdzimy, że nauka, i tak jest, oparta jest tylko i wyłącznie na prawdzie. Natomiast to, co mówimy o ekologizmie, to raczej jest efektem, nazwałbym to, innej interpretacji tych zjawisk, niestety oddziałującej na otoczenie i społeczeństwo.
W oparciu o badania?
Interpretacja?
Tak.
Interpretacja inna, ideologiczna, ona nie jest oparta o wyniki badań.
To w takim razie?
Ona wykorzystuje wyniki badań, to jest co innego.
Ale interpretuje w jakim celu?
No, myślę, że tu trzeba ideologów spytać, którzy to rozpropagowują.
Profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, oblicze ekologii, naszym i Państwa gościem również Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Witam Panie Prezesie. Ekologia, ekologizm. W pańskim witam. Rozumieniu i doświadczeniu. Witam po raz trzeci.
Witam serdecznie po raz trzeci, tak. Ja bym chciał zwrócić tylko uwagę na jedną bardzo znamienną rzecz. Otóż moimi przedmówcami byli profesorowie, ekolodzy, ludzie, którzy zdobyli swoje wykształcenie bazując na nauce, bazując na badaniach bardzo długo kształcąc się w tym zakresie i znamiennym jest, w jaki sposób te osoby mówią, tak? Ja z ogromnym zaciekawieniem słuchałem tego, co panowie mają do powiedzenia. Przyznam się szczerze, że tak jak pan tutaj wcześniej mówił o tych geologicznych sprawach, no dla mnie jest to rzecz niesamowicie ciekawa, interesująca, ale przyznam się szczerze, niezrozumiała. Ale czy to jest błąd? Nie, proszę państwa, to nie jest błąd. Od tego mamy profesorów, od tego mamy doktorów, od tego mamy uczelnie, żeby przeprowadzały badania. Ja nie mogę znać się na wszystkim, nie mogę znać się na geologii, ale od tego mamy profesora, który na tym się zna. Otóż, proszę państwa, i to samo dotyczy wszystkich innych dziedzin. Po to mamy uniwersytety, po to mamy szkoły, po to mamy kierunki ekologiczne, żeby tej ekologii uczyć. W momencie, kiedy mamy do czynienia, drodzy państwo, z ekologizmem, to nie ma mowy o ekologii. Jest mowa o ideologii, bardzo niebezpiecznej ideologii. Ojciec prowadzący tutaj odniósł się do arcybiskupa Jędraszewskiego. No wystarczy przypomnieć sobie, z jakim ogromnym hejtem arcybiskup Jędraszewski musiał sobie radzić. Dlaczego? Dlatego, że nazwał sprawy po imieniu. Dlatego, że ekologistów nazwał ekologistami. I chwała mu za to. Naszym obowiązkiem, jako słuchaczy, jako Polaków, jako ludzi, którzy chcą żyć w prawdzie, jest to, żeby takich ludzi bronić. W momencie, kiedy oni nie będą mieli naszego wsparcia, ta ideologia będzie kroczyła znacznie, znacznie bardziej i mocniej, niż ma to miejsce dzisiaj. I ja bym chciał ekologię zostawić ekologom, prawdziwym ekologom. Mamy tutaj profesorów, powiedzieli piękne rzeczy na temat ekologii. Natomiast ja bym chciał się skupić na ekologizmie właśnie, bo dlaczego na tym? Tak jak panowie są specjalistami od ekologii, tak ja może troszeczkę samozwańczym, ale jednak troszeczkę wiem o ekologizmie z racji tego, że na co dzień niestety, ale się z nim spotykam jako rolnik, jako hodowca, jako osoba, która, no mówiąc wprost, stara się jak może, żeby nie dopuścić do tego w ramach swoich skromnych możliwości, żeby ta ideologia szła dalej. A więc, drodzy państwo, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o pseudoekologię, o ekologizm? Z kilkoma zjawiskami. Przede wszystkim zacząłbym od ostatnio bardzo popularnej młodej Szwedki, na imię ma Greta, która ma 17 lat, a niestety jakimś cudem wywiera wpływ na politykę poszczególnych krajów. Jest zapraszana, jest no traktowana jak niemalże gwiazda muzyki pop, prawda? Ale co się dzieje? No, ja jestem przekonany, że za tym stoją ogromne pieniądze i ogromne wpływy i chęć wywierania presji na różne kraje. Mówimy o atakach bezpośrednich, na przykład na myśliwych. Chciałbym zwrócić uwagę, że niedawno był taki przypadek, kiedy organizacje ekologiczne podkładały ładunki wybuchowe pod ambonami myśliwych. Mówimy tutaj o atakach bezpośrednich, takich fizycznych, tak? Ale mówimy też o atakach takich psychicznych, bo drodzy państwo, czym jest ekoterroryzm? To nie jest tylko wysadzanie ambon, to nie jest tylko, nie wiem, obrzucanie kogoś farbą, to nie jest tylko wysadzanie samochodów. Nie, to jest terror psychiczny. Przecież jeśli osoba, która nazywa sprawy po imieniu, jest atakowana słownie, jest zastraszana, życzy się na przykład mi, moim współpracownikom, bardzo często życzy się śmierci na najgorszego raka, nie wiem, życzy się śmierci naszym dzieciom, rodzinom i tak dalej. W momencie, kiedy dostajemy SMS-y z pogróżkami, telefony z pogróżkami, czym to jest, proszę państwa? No przecież to jest terroryzm, to jest zastraszanie. I niestety do takich sytuacji również no, te organizacje się posuwają. Ale dlaczego? No uważam, że dlatego, że no po prostu nie ma czegoś takiego w polskim prawie niestety jak nieuchronność kary właśnie za tego typu działania. W momencie, kiedy za wejście na komin w Bełchatowie, na wejście na jakąś dużą instytucję państwową, za rozwinięcie transparentu, dana organizacja dostaje 500 zł kary, to proszę mi powiedzieć, jaki to jest, nie wiem, straszak, że tak to ujmę, na tego typu działania. A co by było, gdyby taka organizacja, nie wiem, taka osoba wniosła bombę na obiekty strategiczne z punktu widzenia państwa? Niestety, ja nie chcę tutaj krytykować, ale myślę, że potrzebna jest pewna refleksja, czy nie robimy za mało, żeby powstrzymać przede wszystkim ataki fizyczne, potem takie właśnie, że tak powiem, personalne, psychiczne, ale też ideologiczne. Bo idąc dalej, czym jest ta ideologia? Mówimy o humanizacji zwierząt, animalizacji człowieka, ale też mówimy o pewnych wartościach, antywartościach, które ta ideologia prezentuje. Czym jest bowiem wprowadzenie na siłę edukacji seksualnej do szkół? Przecież to jest element tej ideologii. Absolutnie. I to jest element właśnie tego ekologizmu. Czym jest zachęcanie, pobudzanie seksualne młodych dzieciaków tak naprawdę? Czym jest uczenie aborcji? Czym jest niszczenie tak naprawdę rodziny? Czym jest, proszę państwa, promowanie homoseksualizmu? Czym jest atak na wszystkie instytucje, które temu się przeciwstawiają? Dlaczego to właśnie Kościół i rodzina jest najbardziej atakowana? Bo to jest najcenniejsze. Dzisiaj to Kościół stoi na straży pewnych wartości i to właśnie dlatego w Polsce ta ideologia ma taki duży problem. Spójrzmy na kraje Europy Zachodniej, spójrzmy na Holandię, gdzie w Holandii bardzo mocno ta ideologia poszła do przodu. Jest dozwolona eutanazja, aborcja, narkotyki, można powiedzieć, edukacja seksualna i tak dalej, i tak dalej. Ale co się dzieje? Jednocześnie zabrania się hodowli zwierząt futerkowych, jednocześnie próbuje się ograniczać rolnictwo o 50%, prowokując tym samym wyjście rolników na ulicę. No, troszeczkę świat stoi na głowie, a więc mówimy o ekologizmie jako antywartościach, z którymi absolutnie powinniśmy walczyć. Ja być może za mocnych słów używam, mówiąc o tym, ale jak inaczej nazwać to niebezpieczeństwo, z którym mamy do czynienia? Przecież to jest niebezpieczeństwo, drodzy państwo. Tutaj jest mowa o ekologii, o ekologizmie. Tak jak powiedziałem na początku mojej wypowiedzi, od ekologii mamy ekologów. Nie pozwólmy na to, żeby domorośli pseudoekolodzy, którzy zakładają sobie organizację, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, wystarczy trzy osoby, tylko trzy osoby, żeby założyć na przykład stowarzyszenie zwykłe i po roku funkcjonowania już móc blokować na przykład inwestycje. 2 czy 3 lata temu na takim forum deweloperów we Wrocławiu ponad 60% ankietowanych, zapytanych o problem ekoterroryzmu i blokowania inwestycji, 60% ankietowanych deweloperów, bo to było forum deweloperów, powiedziało, że właśnie te 60% płaci ekoharacze. Mamy ekoharacze, ekoszantaże i tak dalej. I mówimy tutaj o instrumentalnym wykorzystaniu ekologii do zarabiania ogromnych pieniędzy. Tylko tak jak powiedziałem, tutaj mamy do czynienia z ekologizmem oraz ze zwykłym szantażem, bo ekologia w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia. Po prostu wykorzystuje się elementy ekologii, wykorzystuje się wadliwość prawa do tego, żeby zarabiać na tym pieniądze. I ja myślę, że powinniśmy naprawdę pomyśleć, czy zbyt łagodnie do tego wszystkiego nie podchodzimy. Panowie profesorowie tutaj pięknie mówili na temat ekologii i właśnie im powinno się oddać hołd za to, że się uczą, bo po co nam, drodzy państwo, uczelnie, po co nam tytuły naukowe, po co nam to wszystko, skoro za to, czy mamy palić węglem, czy mamy hodować takie czy inne zwierzęta, odpowiadają, nie wiem, aktorzy, nastolatkowie, ludzie, którzy o tym nie mają zielonego pojęcia, to równie dobrze możemy pozamykać wszystkie uczelnie, pozamykajmy, po co, nie wiem, panowie, po co wam ta wiedza, skoro tak naprawdę do powiedzenia mają najwięcej właśnie te organizacje. A więc to tyle. No, w moim odczuciu ekologizm jest bardzo dużym problemem na wielu, wielu płaszczyznach, nie tylko na takim instrumentalnym wykorzystywaniu ekologii. Więc Tyle. Myślę, że panowie też w tym temacie mają podobne zdanie.
Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, oblicze ekologii. Dziś na zakończenie sympozjum wystąpiła pani Krystyna Szyszko. Wiele rzeczy, słów wdzięczności, wiele słów prawdy. Też w jednej ze swoich wypowiedzi poruszyła kwestię obrony lasów i wdzięczności, że przed prywatyzacją lasów wtedy zebraliśmy prawie 4 miliony podpisów. Nawiązuję tu do zupełnie innej kwestii, ale chciałem jakiś taki hołd i wdzięczność za te słowa wyrazić pani Krystynie Szyszkowdowie po świętej pamięci profesorze Janie Szyszko i za to, że powiedziała wiele słów właśnie prawdy. Kim był jej mąż, jak był traktowany w świecie polityki, nauki. Pan Szczepan Wójcik zablokował ustawę o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Tak najkrócej można znaleźć pana w internecie i definicja Szczepana Wójcika brzmi następująco. Dlaczego? Co się stało? Jak pan tego dokonał?
Drodzy państwo, myślę, że to jest za dużo powiedziane, jeśli mowa o tej ustawie hodowli zwierząt futerkowych. Ja myślę, że to jest ogromna praca, bardzo wielu osób, tłumaczenie, spotykanie się z ludźmi, którzy wiedzą, że mamy do czynienia z dużym problemem właśnie ekologizmu, lewicowej ideologii, którą należy powstrzymać. Udało nam się jako Fundacji Polska Ziemia nawiązać współpracę z niemal, dzisiaj chyba bym powiedział, wszystkimi organizacjami i branżami rolnymi, jakie są w Polsce. Dlaczego? Drodzy państwo, ponieważ dzisiaj całe rolnictwo jest atakowane. Początkowo zwierzęta futerkowe. Podobnie było w Holandii, tak? Kilka lat temu wprowadzono zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Dzisiaj postuluje się ograniczenie o 50% hodowli w ogóle. Więc dzisiaj w Polsce kilka lat temu nastąpił atak, zmasowany atak na hodowlę zwierząt futerkowych przez tę organizację, ale też niektórych liberalno-lewicowych posłów. Co się dzieje dalej? Mówiono, to tylko tam zwierzęta futerkowe, na pewno innym branżom nic się nie stanie. Otóż stało się, drodzy państwo, ponieważ Stowarzyszenie Otwarte Klatki, ja mogę to powiedzieć wprost, bo to jest dana oficjalna, dostało pół miliona dolarów jako grant z Doliny Krzemowej, z Fundacji Doliny Krzemowej, na to, żeby zwalczać hodowlę drobiu w Polsce. A więc te pół miliona złotych zostało przeznaczone na to, żeby na przykład zrobić ogromnie czarny PR hodowcom drobiu. Co się dzieje? Wiele sieci sklepów, które dystrybuują przecież artykuły rolno-spożywcze, wycofało się ze sprzedaży jaj tak zwanych trójek. Już polscy producenci jaj liczą straty. No i na to miejsce wchodzą inne jaja, czyli dwójki. Kto produkuje jaja dwójki? No, nikt inny jak nasi zachodni sąsiedzi. Więc strata jednych jest zyskiem drugich, a więc tutaj mamy jak gdyby takie, no, do zastanowienia się, tak? Kolejny atak jest na producentów mleka. Dzisiaj mówi się, że krowy są gwałcone, mleko jest zabierane ich dzieciom, że w ogóle jesteśmy barbarzyńcami i tak dalej, i tak dalej. A więc mówimy tutaj o naprawdę niespotykanym ataku na polskie rolnictwo. I powiem szczerze, że dużo nas kosztowało, żeby ludziom pokazać i uświadomić, że dzisiaj, że wtedy byliśmy tylko pierwszym krokiem do tego, żeby kolejne branże były traktowane tak samo. I co się stało? Dokładnie tak, jak mówiliśmy. A więc nastąpiło w rolnictwie coś, czego nie było, przynajmniej ja nie pamiętam, przez wiele, wiele, wiele ostatnich lat. Otóż zjednoczenie różnych branż. I jako zjednoczeni rolnicy, niezależnie od profesji, niezależnie od hodowli gatunku tych zwierząt, czy też uprawy roślin, razem, wspólnie, coraz częściej mówimy stop, stop tej ideologii i uważamy wszyscy wspólnie, że musimy bronić rolnictwa jako nierozerwalnej struktury, więc w tym również hodowli zwierząt futerkowych. Więc czy udało się zablokować tą ustawę? Otóż nie, ja uważam, że wojna trwa, cały czas ona trwa. znowu się słyszy o pomysłach lewicowego zespołu Roberta Biedronia pod przewodnictwem pani Maciejewskiej. To się nazywa Parlamentarny Zespół do Spraw Ochrony Zwierząt Gospodarskich. Tak pięknie, szumnie brzmi. Natomiast czego on dotyczy? Dotyczy on i ta ochrona tych zwierząt gospodarskich niczego innego jak zakazywania i ograniczania hodowli. Pierwszym pomysłem tego zespołu było to, żeby wprowadzić zakaz hodowli zwierząt futerkowych z vacatio legis 2 lata, zakaz hodowli zwierząt w klatkach oraz na uwięzi, czyli mówimy tutaj o zakazie tak naprawdę hodowli drobiu, kaczek, świń, krów i tak dalej, w ogóle jakieś szaleństwo, oraz zakazu sprzedaży żywego karpia. A więc takie są dokonania tego lewicowego parlamentarnego zespołu pod przewodnictwem pani Maciejewskiej od Roberta Biedronia. A więc dzisiaj zmagamy się cały czas z tym samym. Rolnictwo musi się zmagać z ciągłymi atakami. Ja jako hodowca zwierząt futerkowych również zmagam się z tymi atakami. A więc udało się może nie to, że we współpracy, ale przy pomocy wielu ludzi dobrej woli, po prostu dotrzeć do innych osób i naświetlić problem. Ja mogę z całą stanowczością powiedzieć i podziękować tutaj, że jedyne media, które nie bały się powiedzieć prawdzie, tutaj cały czas mówimy o tym, żeby nie bać się żyć w prawdzie, trzeba być odważnym, żeby mówić prawdę. Jedyne media, które dopuściły nas do głosu, to jest właśnie Radio Maryja i Telewizja Trwam, którym jesteśmy szalenie wdzięczni, bo gdyby nie te media, tak naprawdę nikt by o nas nie słyszał i zdecydowanie już byłoby po rolnictwie, a więc z tego miejsca w imieniu rolników i swoim własnym bardzo mocno dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o opisywanie mojej osoby w internecie, no to jest nic innego jak bardzo często próba szkalowania mnie po to, żeby, tak górnolotnie powiem, wyciąć, żeby móc spokojnie dalej atakować polskie rolnictwo. Mam nadzieję, że to się nie uda. Zrobimy na pewno wszystko, żeby to się nie udało.
I a nawet jest pan lobbystą?
Tak, jestem lobbystą, oczywiście lobbuję za polską wsią, lobbuję za polskim rolnikiem, lobbuję za polskością. Tak, jestem lobbystą, proszę ojca, i nim pozostanę. Będę lobbował za Polską, tak.
22.11, trwają rozmowy niedokończone, oblicze ekologii, profesor Mariusz Orion Jędrysek, profesor Roman Niżnikowski, Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu, są to rozmowy niedokończone, telefon do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Trzeci telefon dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33. Kolejny 48 56 655 23 66. Kolejne dwa w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200.
Thank you.
antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Witamy. Ojciec dyrektor, założyciel Tadeusz Rycyk.
A Boże mój, ty jeszcze jakie tytuły?
Redemptorysta, zakonnik.
Niech będzie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Twórca imperium.
Tak, tak. No radzę, proszę ojca. Radzę, proszę ojca, tą książkę. Dzieło pana profesora Janusza Kaweckiego, pana ministra Janusza Kaweckiego. Właśnie Prawda o Imperium, już nie będę wiedział, nie będę dalej tego tytułu czytał, ale warto zobaczyć, jak manipulują, jak kłamią. Bo tak, warto, żebyśmy się nie dali oszukać. Żebyśmy nie dali, to nie są żadne, to nie są tacy kłamcy przypadkowi, tak jak nieraz dziecko tam kłamie, bo się boi kogoś, czy jak, czy ktoś gdzieś tam, takie kłamstewka. To jest zaplanowane, to jest wpisane w walkę z prawdą, z tym wszystkim, co jest normalne, z tą normalnością. Także warto to, a propos, ponieważ ojciec powiedział o imperium, dlatego ta książka, Prawda o Imperium. Warto czytać, jest to, o tym jest też na portalu Radia Maryja, ale i inne sprawy. Trzeba żyć w prawdzie. I dlatego pozwolimy sobie zatelefonować, żeby podziękować panom za to, że głosicie prawdę. To jest zadanie właściwie każdego człowieka, jeżeli chce przeżyć życie sensownie, nie stracić życia, a życie jest tylko jeden raz. Dlatego w prawdzie, tylko to, co Pan Jezus mówi, tylko prawda nas wyzwoli. Tą najpełniejszą prawdą jest On. Sam powiedział sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. Także tutaj i właśnie do tego, żeby przyjąć Jego drogę, prawdę i życie, trzeba nauczyć się żyć w każdej chwili w prawdzie. Nigdy nie kłamać, nie kręcić. Bo to wychodzi później z tego będzie, że być normalnym, zachować miłość. Nigdy egoizm, nigdy oszustwo, nigdy, czyli prawe sumienie. Jak patrzę na to, co się w Polsce dzieje, panowie, nie wiem jak wy, ale jak patrzę na to, straszne, to jest właściwie teraz to, co z Polską robią, no chociażby ci sędziowie. Ja nie mówię, że wszyscy sędziowie są źli, bo to byłoby nieprawdą. Na pewno jest wielu szlachetnych ludzi. Ale wystarczy trochę złych, żeby wszystko psuć. I psuć opinię tym dobrym. Prawda? Ale jak patrzę nawet na to, to im to wszystko się nie liczy. Nie liczy się Polska. Nie liczy się naród. Nie liczy się nasza historia, tylko własne ego. Własne ego, jakieś zacietrzewienie. To jest to właśnie. Trzeba się nauczyć żyć w prawdzie. Również trudną prawdę, żeby przyjąć. Tak. Lepsza, gorzka prawda niż słodkie kłamstwo. Jest takie powiedzenie. Właśnie. A tutaj wolą te kłamstwa, które zaciemniają jakoś taki, myślą, że no jakaś pomyłka. W każdym razie dzięki panowie za to, co robicie. Na tym dzisiejszym sympozjum tyle usłyszeliśmy ludzi, świadków pokazujących sprawę, ale to pokazuje o tym, jak wielu ludzi pragnie prawdy. Jak wielu ludzi mamy naprawdę takich na wysokim poziomie intelektualnym, poziomie moralnym. Wspaniałe osobowości, to są arystokraci ducha. Tych ludzi, co słyszałem, no cudna sprawa. Tych ludzi, którzy przyjechali, jak popatrzyłem, z różnych stron Polski. Dobrzy ludzie. Ja na tą młodzież, jak popatrzyłem z tej puszczy. Dobrzy ludzie. Wszyscy pragną dobra, pragną prawdy. To jest piękne. No naturalnie, że diabeł każdego z nas kusi. Tylko trzeba nazywać sprawy po imieniu. Zło nazywać złem, dobro dobrem, czarne czarne, białe białe. czerwone, czerwone. Trzeba to rozróżniać w swoim życiu też. Czyli to kształtowanie sumienia, kształtowanie umysłu, jasnego widzenia i tak dalej. Ale widać, że tak razem można dużo. Ja panu Szczepanowi, jeżeli mogę tak sobie po imieniu powiedzieć, przepraszam, bardzo dziękuję też za ten, mam teraz, dopiero teraz słucham was i chcę jeszcze trochę popracować, ale między innymi mam właśnie ten numer, który żeście państwo wydali, biznes i ekologia, prawda? Chyba taki tytuł, tak?
Ekologiczny biznes.
Czy ekologiczny biznes, przepraszam to, bo ja patrzyłem już na wnętrze też. Gratuluję tym wszystkim, którzy to piszą, że pan znalazł tych ludzi, a to tylko świadczy o tym, że mamy ludzi wielu. I chwała panu, tylko się razem jeszcze szukać. Dziękuję bardzo za to wystąpienie pana Marka. Nie pamiętam już nazwiska, proszę wybaczyć, tylko pamiętam twarz. Też wielkie dzięki. Czy on nie ma brata czasem?
Może ma, ale nie było mi go dane poznać, więc nawet nie jestem w stanie...
Ale nie, bo to może ktoś inny, bo ktoś inny był, też występował i drugi jego brat, bliźniak. Zobaczyłem, mówię, tylko się inaczej czesze i właśnie mówię, coś mi to ta twarz... I już nie wiedziałem, i on wiedział, że ma brata i powiedział w nazwisku.
Ale to tamten Jacek Malczewski, producent mleka akurat, mały czy znamyśli. Tak.
Ten właśnie. Ale wie pan, panie Szczepanie, a dlaczego wy mówicie producent mleka? Producent na przykład jakiejś tam, trzody chlewnej. Producent zboża. Przecież to nie jest produkcja, to jest hodowla, to jest, jak się nazywa, rośliny, to się
uprawia
ten język. Produkcja to jest bardziej przemysłowe, to znaczy maszyny gdzieś to są, no, przepraszam bardzo, takie, no nie wiem, ja jakoś tak, jak słyszę, ale to wszyscy tak mówią. Proszę wybaczyć, ja nie chcę pana tu jakoś
deprymować.
Nie, proszę wybaczyć, ale to jest właśnie... A mleko to jak? To nie jest producent, tylko jakby ja bym nazwał nie producent, tylko jak?
Ja bym odpowiedział akurat w przypadku pana Jacka, no on jest producentem, bo on nie jest hodowcą krów, on skupuje mleko i odpowiada za przetwórstwo, a więc no, pan, jest producentem siłą rzeczy, no bo nie da się tego inaczej nazwać.
Tak, ale wie pan co? Ale właśnie jak on mówił, to mnie przeraziło to, że normalne mleko to ekologiczne tyle kosztuje. Wszystko mleko powinno być ekologiczne. A to rozróżniają. Mówię, Boże, jak dzisiaj posłuchałem, tak jak posłuchałem też pana profesora Piątkiewicza albo jeszcze innych, jak się okazuje, Boże, czym człowiek jest karmiony, to później nie dziwmy się, że ma takie choroby. Albo wie pan, to nie było dzisiaj powiedziane na naszym sympozjum, przeróżne rzeczy już ściągają. Słyszałem, że na przykład w Polsce jakoś nie ma wiele warchlaków. Warchlaki sprowadza się na przykład już, że się bardziej opłaci z Danii. Nie wiem, czy to jest prawda. Ktoś mi tam opowiadał.
Ja bym od razu może się odniósł nawet, bo to jest bardzo interesująca rzecz,
którą... Bo to jest, dlaczego mówię warchlaki z Danii? Tak zrozumiałem. Przepraszam, ja pytam się. No ale to przecież oni... Tam jest, jak jest modyfikacja genetyczna, te manipulacje genetyczne, tak bym powiedział, co my później dostajemy. Jak to później przekłada się na zdrowie człowieka, prawda? To wszystko razem. To jest cały łańcuch. To są te ogniwa połączone. I później no, ludzie, Polska jeszcze ma dość zdrowe ziemię. Polska jeszcze ma dość, no, jak patrzę, powiem, przyznam się, że jak na przykład jedzie na Podlasie, to ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz to zaprasza na obiad czy na kolację i tego no to stąd wiem, jaki jest to jedzenie, jak tam smakuje. To jest zupełnie coś innego na tym Podlasiu. Tam jest zdrowsze to wszystko, no naprawdę. No i także niż gdzie indziej. Na przykład jadę do Ameryki, nawet kupują z polskich sklepów polskie jedzenie. i gdzie tam, to jest z tego mięsa genetycznie modyfikowanego, tego wszystkiego, czy tych, z tych roślin, to tylko oni tam takie smakowe dodają, żeby to było niby tego, ale to człowiek, ja czuję się niedobrze po prostu, aż nawet jak sałaty człowiek tam je, to już nie taka sama sałata, chodzi o te liście, takie sałaty, prawda, niż w Polsce. No także to widać, do czego zbliżam, widać to genetycznie modyfikowane nawet już w smaku, ale jak to wpływa na zdrowie, prawda? Jak to wpływa na zdrowie? To, co mówił dzisiaj profesor Piątkiewicz, mówi, chyba 1/3 już dzieci jest tą otyłością zarażona. Czyli niedługo będzie 2/3. Jakie są konsekwencje później tego wszystkiego, prawda? No, przepraszam, ja tak chaotycznie, ale dziękuję wam za to, że szukacie prawdy. Że jesteście w prawdzie i z Panem Bogiem trzymacie, to damy radę. Ja cały czas mówię, jesteśmy w roku beatyfikacji prymasa tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego. On mówił wyraźnie, pierwsze, wszystko postawiłem na Maryję i ona zwyciężyła. Pamiętam, jak ja to słyszałem, jego słowa, do nas mówił wtedy. Ja byłem z młodzieżą u niego po drodze w 1981 roku, 2 lutego, nie zapomnę tego spotkania. I wszystko postawiłem na Marię, to ona zwyciężyła. Chodziło o wybór Jana Pawła II i te przemiany niekrwawe w Polsce. Tak, to wychodzenie powolne, sprzeciwianie się komunizmowi. Tak, to było. I mówi, i drugie mówi, po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Albo inaczej, Polskę kocham bardziej niż własne serce. Myślę, że tu powinniśmy nad tym zastanowić się i wtedy zwyciężymy. Wziąć chociażby jego te myśli. I wtedy Polska będzie piękna i Polska wniesie taką uzdrawiającą moc światu, Europie. I tego potrzebuje właśnie Europa. Tej uzdrawiającej mocy płynącej z tej odwiecznej prawdy. Od Pana Boga. Nie ma innej drogi. No. Nie ma Przepraszam, ja tak jeszcze raz wam bardzo dziękuję, panowie. Panu, pan jeszcze, panie, panu profesorowi Orionowi. I aleluja do przodu. Potrzebny pan jest, panie profesorze. I geolog taki jest potrzebny właśnie, który widzi tak wiele rzeczy. Jest pan, to pana jak słuchaliśmy nieraz, czy pan profesor właśnie, z którym dzisiaj rozmawiam, który jest też. Dziękuję wszystkim jeszcze raz. Wszystkim, którzy dzisiaj stworzyli też ten, zorganizowali to sympozjum przepiękne i tym leśnikom, i myśliwym, i rolnikom, no wszystkim, i młodzieży. Piękna młodzież, ta chyba Monika i inni z tego forum ekologicznego młodzieży przy tej Puszczy Białowieskiej. Tak, no wszystkim, młodzieży naszej, z naszej uczelni. Piękni ludzie, kochani. Tak, piękne, tak widzę, piękne te dusze. Niech tylko pilnują się, żeby diabeł nie zwyciężył. On gra na nas też wewnętrznie, na naszych pasjach, na naszych w czułych miejscach. Tam się on chce się też tam wpiąć i zrobić swoje. Dziękuję. Ojcu dziękuję z całego serca. Ojcze, ci też tam pracował. Wczoraj, dzisiaj. Jak patrzyłem, ile tam roboty różnej było w Oszon. Bóg zapłać, Ojcze. Wszystkim naszym ojcom i Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Ojcze.
Technikom naszym, telewizji, radiu. Napracowali się widoki. Ale warto. To
no i ojcom. Ludzi. Wszystkim tu ojcom dziękujemy.
Ojcu dyrektorowi, wszystkim, ale na chwałę Bożą. Jestem
dyrektorem, bo on mnie ciągle zaczepia, ten człowiek.
Trudno, jak się zrobiło, wszystko to trzeba cierpieć.
Wszystkiego dobrego.
My wszyscy razem, kochani, wszyscy razem. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Ojciec, dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, a trwają rozmowy niedokończone. Przypomnę, w naszym studium profesor Mariusz Orion Jędrysek, profesor Roman Niżnikowski, Szczepan Wójcik. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chciałam właśnie do audycji.
Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się i zabranie głosu.
Anna z Podkarpacia.
Prosimy, ja chciałam... Pani
witam wszystkich gości wspaniałych i przewodniczącego. I ja chciałam takie coś powiedzieć, bo ja mam rozum i dokończony, interesuję się właśnie całą tą polityką. I tu było mówione już dawno, no już wcześniej, gdzieś tam czasu temu, że właśnie oceany przecież ile wytwarzają CO2 przecież. A tutaj jeszcze w naszym dzienniku pisało, w październiku, może dokładnie pamiętam, może w listopadzie, że kanadyjscy uczeni mówili właśnie, że to jest fikcja cała ten CO2, ponieważ to chodzi o pieniądze, wiadomo jak tego. Ekologizm, to wszystko tak nam mieszają, żeby po prostu, a jak ludzie nie wiedzą o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. To nic, bardzo dziękuję.
Bardzo gorąco dziękujemy, pani Aniu. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Profesor Mariusz Orion Jędrysek.
No, szkoda, że tu nie ma pana Pawła Sałka, który musiał nas opuścić, że był w tej części telewizyjno-radiowej wcześniej. Otóż on współpracował bardzo głęboko z panem profesorem Janem Szyszko od chyba 2005 roku w ministerstwie. Potem był zastępcą w ostatnim tym rozdaniu przez 2 lata. On by z pewnością powiedział wiele więcej na temat tych efektów, aspektów finansowych, na przykład czy to pakietu klimatycznego, bo to przede wszystkim jest tutaj duża trudność dla Polski w tych ONZ-owskich sprawach, bo pakiet klimatyczny jest unijna rzecz, natomiast w ONZ-owskich sprawach w konwencja klimatyczna tutaj dawaliśmy sobie dzięki aktywności pana profesora Szyszko przy dużym wsparciu Pawła Sałka i wielu innych osób dobrze radę, można powiedzieć, że wygrywaliśmy na to, na tym, warto kiedyś o tym pamiętać i wrócić do tego, o dorobku pana profesora opowiedzieć osobny tutaj, co zupełnie o jego dorobku tylko mówić. Natomiast no, za każdą słowa prawdy, tej celnej prawdy, takiej obnażającej ugarstwa, krótko mówiąc, no trzeba płacić drogą cenę i trzeba być przygotowanym na to. Także dotyczy to każdego, także a być może i przede wszystkim ludzi Kościoła. I ten ekologizm także jest w nauce, bo ojciec mnie poprzednio o to pytał. To jest bardzo proste, od lat, już 20 lat to się obserwuje. To znaczy, jeżeli mamy oczekiwane, deklarujemy oczekiwane rezultaty, bo zawsze tak to musi być prowadzone, czego chcemy, jaki efekt chcemy osiągnąć w oparciu o projektowane badania, cały ten kosztorys, no to jeśli one będą właściwe, no to wtedy stosunkowo łatwo dostać pieniądze. Jeśli one nie będą takie, jak główny nurt wskazuje, no to te pieniądze w jakiś sposób nie trafią. W związku z tym docieranie do prawdy poprzez badania naukowe jest, ma też swoje już od zarania pewne utrudnienia. Można powiedzieć, że gdybyśmy popatrzyli sobie na po kolei, na kolejny taki związek przyczynowo-skutkowy, następstwo, prawda? No, żadna duża organizacja, żadne duże działanie, nagłośnione działanie takie związane z ekologizmem nie dzieje się bez pieniędzy. Nie ma takiej możliwości. Fizycznie nie ma takiej możliwości. A skoro tak, no to ktoś musi te pieniądze dać. Skoro daje te pieniądze, no to nie daje ich za darmo. No musi być jakiś efekt oczekiwany spełniony i on musi mieć wymiar finansowy. Prawda? I w związku z tym do tego oczywiście są potrzebni ludzie. No i jacy to będą ludzie? No przede wszystkim będą to różne osoby takie, jakiś happeningowcy, prawda? No po prostu chcą się dobrze bawić, potrafią tacy protestongowcy różni, prawda? Chcą zaprotestować, chcą zaistnieć, więc to będą tacy. Będą ideowcy, którzy dadzą się oszukać albo którzy mają niepełną wiedzę. Będą ludzie naiwni, prawda? Ale będą również cynicy, będą również hejterzy, no i na końcu właśnie jest ten biznes, prawda? Jest ten biznes, no niestety często cyniczny. on się potem pojawia również w tych mediach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze. Ja sam doświadczyłem tego ostatnio, gdzie pisałem, że na Twitterze, że zmiany klimatu, jedyną cechą zmian klimatu jest to, że on się nie zmienia. Zacytowałem jakąś z konferencji, którą zresztą organizowałem, profesor Jan Szyszko w 2015 roku, organizowałem, podsumowywał tą konferencję, robiłem w Sejmie, tytuł był Zmiany klimatu globalnie i regionalnie. I tam zacytowałem swój artykuł, w którym pokazałem swoje badania naukowe sprzed jakiegoś tam czasu, sprzed 20 czy 15 lat. No i mnie skrytykowano na tym Twitterze, to właściwie było żenujące, śmieszne, że ja nie rozumiem tego wykresu, że przypadkowo go wrzucam. To był wykres, który ja robiłem w oparciu o własne badania, dość zaawansowane badania izotopowe. Czyli mamy taką sytuację, żeby po prostu zhejtować i koniec. I teraz, i nie rozumieć. I teraz ten cały ekologizm, to bym powiedział, że to z jednej strony są ekologiści, którzy są tą grupą ludzi albo naiwnych, albo happeningowców, albo takich ideowców, prawda? I bardziej ci, którzy już z tego czerpią jakieś zyski, czyli można powiedzieć ekolodziarze, prawda, czyli tacy cynicy, hejterzy, no i na końcu ten biznes. To oczywiście można klasyfikować bardzo różnie, ale nie ma zdarzeń bez finansowania. Pamiętajmy o tym, jak co było z gazem w formacjach łupkowych. Już ten gaz dalej jest. Była tak ogromna, agresywna kampania przeciwko formacjom łupkowym w Jerceniu, bo tam szczelinowanie, gazu się dużo dostaje i tak dalej. Ogrom gazu jest w tej chwili eksploatowany na świecie. Były to oczywiście absolutne bzdury. Ale w Polsce miało to, ponieważ były protesty, no bo to były protesty po prostu, w mojej opinii, ja mam prawo tak myśleć, były sterowane. Szczelinowania dawno były, one były, przed 40 lat były wykonywane szczelinowania. Przy każdej geotermii nieraz się wykonuje szczelinowania. Przy poszukiwaniach czy wydobyciu gazu konwencjonalnego wykonuje się szczelinowania. Te płyny szczelinujące od 40 lat w Polsce były, może nie takie, inne, ale one były. To samo jest w przypadku klimatu. Dużo jest informacji fałszywych, takich, które po prostu społeczeństwo uzyskują bardzo mocno sprofilowaną wiedzę. Czasami prawdziwą, ale sprofilowaną w ten sposób, żeby przesadzić efektów albo pokazać, że ten efekt jest kluczowy, chociaż on wcale taki kluczowy nie jest. Nie oznacza to, że człowiek nie wpływa na klimat. Z pewnością jakiś efekt ludzki jest.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maryja, halo.
Że?
Szczęść Boże.
Kłaniam się. Andrzej Śniegula, akurat Solidarność Rolników Indywidualnych, Ziemia Sieradzka. Jestem akurat w drodze z powrotu właśnie z wspaniałej konferencji. Czy jestem na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie.
Tak, także dziękuję serdecznie panom profesorom, panu Wójcikowi. Chciałbym szczególnie podziękować panu Wójcikowi, a z tego względu, że pan Wójcik jest młodym człowiekiem. Tutaj pan profesor Orion Jędrysek przed chwileczką wspomniał o pieniądzach, że trzeba działać po prostu trzeba mieć pieniądze, żeby działać. Pan Wójcik wykonuje to za własne pieniądze. Podobnie jak my w Solidarności Rolników Indywidualnych. Za własne pieniądze. Także tutaj te rzeczy są niesamowite. Ja uważam, że Polska musi wypłynąć na wierzch. Jesteśmy pięknym, wspaniałym, mądrym, katolickim narodem. I to, co pan profesor Szyszko nas nauczał, zawsze nas mówił, nauczał, prawda, że my nie jesteśmy doceniani. Tak jak pan profesor mówił, Polska to jest mistrzostwo świata. I szanowni państwo, pozwolicie, że zacytuję, bo cały czas to będę cytował, ostatnie słowa pana profesora Szyszko 2 dni przed śmiercią. Otóż pan profesor Szyszko powiedział w ten sposób. Polakom trzeba oddać hołd, klęknąć przed Polakami, uczyć się, a nie ich oskarżać. Proszę zauważyć, jaki hejt był na profesora. Co się działo? Teraz dopiero troszeczkę to wypływa, niektórzy rozumieją. Szanowni państwo, ja nie oglądam stron internetowych, ale proszę zerknąć tam, załóżmy, tych pseudolewackich mediów i tak dalej, ale proszę zerknąć, załóżmy, tak z ciekawości, co jest na stronie internetowej pana profesora Szyszko. Bo chciałem tak na przykład zerknąć odnośnie życiorysu i tak dalej, i tak dalej. Ktoś mi mówi, słuchaj, przecież ty mówisz nieprawdę o profesorze, zobacz, co tam jest. kochani, tam są takie kłamstwa. Niesamowite. Pan profesor Orion Jędrysek, dlaczego po prostu też no, pozbawiony był, prawda, swojego stanowiska. No, podobnie jak pan profesor Szyszko, pan Paweł Sarek. Tu jest właśnie niesamowita szansa, że są młodzi ludzie, to jest tak zwane pokolenie świętego Jana Pawła II. Dzięki Bogu, że pan profesor Niedźwiękowski przejął pałeczkę w Stowarzyszeniu Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich, w Stowarzyszeniu pana profesora Szyszko, którego mam olbrzymi wdzięczność, mam, że również jestem w tym stowarzyszeniu. My, czy nam się to podoba, czy nam się nie podoba, musimy kontynuować dzieło pana profesora Szyszko. Bo to, co często powtarzamy, dobra współpraca pomiędzy rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem gwarantuje bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne. My jako rolnicy jesteśmy odpowiedzialni za żywienie. Bo ja się zapytam, zadam pytanie, co najpierw jest najważniejsze, prawda? Oczywiście poza modlitwą, sprawami duchowymi, prawda? Ale żywność. Nas się poniewiera. My jesteśmy poniewierani. Dlatego jeszcze raz w szczególny sposób podziękuję panu Wójcikowi, który w taki sposób zdecydowany to robi. I myślę, że będziemy razem działać i ta Polska będzie Polską. Szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pan Andrzej, no wywołani dwaj panowie, pan Szczepan Wójcik i profesor Roman Niżnikowski.
To ja może tak szybko się odniosę. No bardzo dziękuję za te słowa. Bardzo budujące i tak naprawdę napędzające do działania na przyszłość, bo nie ma nic bardziej motywującego jak słowa uznania osoby, która też ciężko pracuje, na rolnictwie się zna i której podobnie jak nam zależy na Polsce, na rolnictwie i na tym, żeby żyć w prawdzie właśnie. Więc raz jeszcze serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że razem będziemy mogli zrobić wiele, jeszcze więcej niż robimy, bo tak jak pan Śniegula wie i tak jak my tutaj zebrani i wszyscy słuchacze wiedzą, że tylko działając wspólnie możemy coś odzyskać, tylko będąc zjednoczonymi możemy odnieść faktyczne i realne sukcesy, bowiem wróg niestety nie śpi, jest bardzo zjednoczony, bardzo silny i bogaty finansowo, a więc my działajmy razem. Nas jest więcej. Ludzi dobrej woli po prostu jest więcej i z pewnością wygramy, nie damy się i pokonamy to, z czym musimy się mierzyć. Raz jeszcze chciałem serdecznie podziękować za te słowa.
No ja również panu Śnieguli chciałem serdecznie podziękować za tą opinię, aczkolwiek uważam ją jako troszeczkę pod moim adresem skierowaną na wyrost. No jesteśmy w takiej sytuacji, że całe środowisko zgrupowane wokół Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski no przeżyło duży wstrząs po utracie naszego prezesa, naszego mentora, naszego drogowskazu, kierunkowskazu. I powiem, że przez jakiś czas nie potrafiliśmy się z tego otrząsnąć. To spadło wszystko na nas trochę znienacka. No ale gdzieś po miesiącu od odejścia pana profesora zaistniała konieczność podjęcia rozmów w naszym środowisku, w stowarzyszeniu. No i tu jednoznacznie została określona dalsza intencja kontynuowania pracy w stowarzyszeniu. Ja nie chciałbym tu mówić o swojej osobie, bo ona wypłynęła tak trochę przy okazji. Natomiast bardziej chciałbym skupić się nad tym, czym stowarzyszenie jest, czym stowarzyszenie było, no i czym chcemy, żeby ono było dalej. To była i jest formuła ludzi myślących w sposób niezależny, swobodnie, wyrażających swoją opinię. Całość grupy, która wchodzi w skład stowarzyszenia, jest mocno związana religijnie z Kościołem katolickim. Stara się tezy Kościoła wdrażać i naśladować to, co robił właśnie pan profesor Jan Szyszko. On był pod tym względem niedoścignionym wzorem. No i środowisko nasze uznało, że zrobił dla tego kraju tyle, że nie można zakończyć działania na tym i trzeba jego ideę, jego pracę, jego pomysły, jego strategię nadal wdrażać w życie i staram się uczestniczyć w różnych akcjach, no chociażby serdecznie żeśmy wszyscy wsparli arcybiskupa Jędraszewskiego. Czuliśmy to w obowiązku, żeby to uczynić. Jak też staramy się podjąć przygotowania również do... Przecież pan profesor Szyszko wymyślił i zorganizował no, wspaniałą inicjatywę. To jest sympozjum pod tytułem Jeszcze Polska nie zginęła, kreska wieś. No powstało pytanie, no co dalej? No więc myśmy jednogłośnie przyjęli, że my to kontynuujemy i na przełomie maja i czerwca coś takiego zrobimy. Wszystkich słuchaczy, wszystkich współpracowników do tego uczestnictwa w tej, nazwijmy to w cudzysłowie, wprost inicjatywie serdecznie zapraszamy.
Bardzo gorąco dziękujemy za zaproszenie. No, przypominają się te rozmowy z panem profesorem. Zrównoważony rozwój podstawą rozwoju gospodarczego Polski, prawda? Gdy tłumaczył nam, jak bioróżnorodność może przyczynić się nie tylko do poszanowania przyrody, ale nade wszystko do rozwoju Polski, również tego gospodarczego. Jak pan profesor rozumiał te słowa pana profesora Jana Szyszko? Bo ja mam czasem takie wrażenie, jak tu powiedział pan Szczepan Wójcik, że nie zawsze mieliśmy świadomość tego, o czym mówi profesor Jan Szyszko.
No, fakt, że to była wyjątkowa osobowość. Mówił naprawdę językiem zrozumiałym. Może na takim mini przykładzie praktycznym, którym też się profesor Szyszko posługiwał, ale to jest też dobry przykład również i dla rolników. Zrównoważony rozwój to jest dziedzina, która prowadzi do tego, aby wszystkie czynniki, które biorą udział w przemianach przyrodniczych, się równoważyły. I przykładowo weźmy chociażby w przypadku rolnictwa nawożenie. Jeżeli nawozimy jakiś obszar, no to mamy ściśle określoną dawkę i ta dawka jest jak gdyby konsumowana przez rośliny na uzyskanie odpowiedniego plonu, który jest później wykorzystywany przez zwierzęta, no też przez ludzi, ale skoncentrujmy się uwagę na zwierzętach i później te zwierzęta w jakiś sposób oddają substancję organiczną do środowiska i ta substancja znowu jest wracana na to pole. I cała filozofia zrównoważonego rozwoju polega na tym, żeby te substancje się równoważyły. To znaczy, żeby nie nastąpiło przegięcie w jakimś kierunku. Jeżeli przenawozimy dane pole, to automatycznie rośliny charakteryzują się nieco innym składem chemicznym i to nie do końca musi być zdrowe na przykład dla zwierząt, które to konsumują, bo wiemy doskonale, że każda substancja, ona jest zdrowa, bądź może być trująca. Wszystko zależy od dawki, którą dany organizm przyjmuje i to tak od strony zwierzęcia ten zrównoważony obieg substancji organicznej by mógł wytłumaczyć. Ale jeszcze jest inna rzecz, która jak gdyby będzie może kompatybilna z tym, co mówił pan profesor Jędrysek. Chodzi o CO2. Profesor Szyszko nazywał dwutlenek węgla gazem życia. No i tak z początku, jak spojrzymy na ten związek chemiczny, no to tak człowiek się zastanawia, prawda, no CO2 to przecież tlen to jest tym głównym, prawda, związkiem, ale okazuje się, że nie. Jeżeli spojrzymy na przykład na układ dwutlenek węgla rośliny, no to jeżeli chcemy mieć żyzne środowisko, to musimy prowadzić do deponowania CO2 w glebie. Wtedy się wszystko zaczyna. I co służy deponowaniu CO2 w glebie? Na przykład lasy odbierają duże ilości, wchłaniają duże ilości dwutlenku węgla, przez co on jest później deponowany w glebie. Im więcej jest deponowany na przykład w glebie, no to żyzność jej się poprawia i przykładowo w lesie, w momencie, kiedy środowisko jest bardziej żyzne, pojawiają się grzyby. No i teraz spójrzmy na przestrzenie otwarte. Mamy roślinność typu pastwiskowego, z którego korzystają zwierzęta. I co daje w sobie CO2? CO2 jest podstawą fotosyntezy. Fotosyntezy, która jest realizowana i ma swój przebieg. Nazwijmy to w organizmie rośliny. Z CO2 powstają cukry. Powstają później cukry złożone, a więc celuloza, a więc część tak zwane włókno surowe, a więc część paszy dla zwierząt. Ale powiedzieliśmy wcześniej, że CO2, jeżeli jest wchłaniane przez rośliny, no to również wzbogaca środowisko, a więc następuje odkładanie węgla w glebie. Jeżeli się więcej tego węgla w glebie odłoży, no to na pastwisku nie tylko pojawia się bardziej zróżnicowana biologicznie roślinność, ale przykładowo zaczynamy znajdować tam grzyby, takie jak pieczarki. I to jest sygnał, że tu jest dobrze, tu się wszystko dobrze rozwija. I to jest właśnie ten element zrównoważenia. I to miał na pewno na myśli pan profesor Szyszko, żeśmy wielokrotnie dyskutowali wtórnie na ten temat. I taki obraz z tych dyskusji się wynurza.
Bardzo gorąco dziękuję. Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja, halo. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Warszawy, Michał.
Prosimy, panie Michale.
Czy jestem na... Już mogę mówić?
Tak, bardzo proszę.
Więc tak, bardzo mnie irytuje hipokryzja lewackich ekologów. Na przykład kwestia zieleni w miastach. Wycina się... Ja dzwonię z Warszawy. Każde wolne miejsce, gdzie jest zieleń, wycina się i stawia się bloki. Likwiduje się ogrody działkowe. Stawia się bloki. Ja uważam, że to jest przykład tego, że ci lewaccy ekolodzy, oni nie bronią interesu przyrody. Nie bronią człowieka. Nie bronią prawa naturalnego. Zaburzają normalne stosunki człowiek-natura, bo wiadomo, że człowiek bez natury żyć nie może. I tą naturę należy szanować, chronić, ale to trzeba robić rozumnie, a nie wybiórczo. I w efekcie mamy efekt cieplarniany w miastach, olbrzymie, bardzo niezdrowe powietrze, olbrzymie ilości dwutlenku węgla, nie ma przebiegu i ekolodzy tego nie zauważają. Do Lasu Kabackiego już w niektórych miejscach wchodzą prywatne budynki, strefy ochronne nie są przestrzegane i nic, ekologów nie ma. Natomiast walka z energią węglową. Dlaczego w Japonii, gdzie są elektrownie węglowe, stawia się na każdym kominie filtry? U nas tego się nie przestrzega tak do końca. Ekolodzy na to nie zwracają uwagi. Dlaczego nie wykorzystuje się technologii gazyfikacji węgla, która zapobiega umieszczaniu pyłów w atmosferze. Na ten temat ekolodzy milczą. I uważam, że należy odróżniać prawdziwą troskę i ruch ochrony przyrody od pseudotroski, czyli lewackiej dialektyce, lewackiej metodzie uzasadniania, że do ochrony przyrody jest potrzebne wprowadzenie ustroju totalitarnego na świecie, bo tylko totalitaryzm jest w stanie zapewnić ochronę. To jest po prostu ideologia marksistowska, która wykorzystuje brak wyrobienia prawnego, przyrodniczego w społeczeństwie i demagogia lewackich ekologów tak naprawdę nie ma w ogóle na celu ochrony zasobów. Tu chodzi o to, żeby człowieka stłamsić i wtrącić go w tryby totalitarnej ideologii, takiej jak na przykład w Korei Północnej, gdzie człowiek nic nie znaczy. I teraz jakie z tego wyjście? Mi się wydaje, że może warto pomyśleć o stworzeniu fundacji, która by wytaczała procesy sądowe, która by była prawną pięścią szybkiego reagowania na ekologiczne kłamstwa. Jeżeli ktoś mówi, że zwierząt jest za dużo hodowlanych i za dużo gazu cieplarnianego emitują te zwierzęta, to opierając się o opinie rzetelnych naukowców, taka fundacja mogłaby wytoczyć proces autorom takich fałszywych tekstów. Po prostu trzeba z tym walczyć, tylko walczyć umiejętnie, rozsądnie, tak żeby prawo naturalne było chronione, żeby nie było zastępowane jakimiś szatańskimi ideologiami, które zabraniają jedzenia zwierząt. Wiadomo, zwierzętami trzeba się opiekować, nie można się nad nimi pastwić, ale ludzie od początku żyją z łowiectwa, bo jak dalej pójdziemy, z łowiectwa i z hodowli i tak dalej. Bo jeżeli tak dalej pójdziemy, to tak, Eskimosów trzeba będzie karać za jedzenie fok, lwy i tygrysy, zabijać albo piłować im zęby, bo one polują i żywią się innymi zwierzętami.
No, Panie Michale, dziękujemy.
Ekologiczny.
Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Prosimy, profesor Mariusz Orion-Jędrysek.
Czy ja chciałbym nawiązać przede wszystkim do tego, co się w miastach dzieje. Faktycznie są miejscowości, w których krótko jest ta planowa działanie, tak żeby miasta były przewietrzane, żeby była ten zrównoważony rozwój, żeby była intensywna asymilacja, są tutaj zaburzone planowaniem więc działania, a to wynika często z braku wiedzy lub no, takiego ukształtowania strumienia finansowego, żeby uzyskać właściwą opinię, niekoniecznie zgodną z rzeczywistością. No i potem mamy takie efekty, można się na takie opinie powoływać, podejmować decyzje. No i tak już to potem to miasto będzie wyglądało zawsze. To tylko tyle. Tak to niestety bywa.
Krótkie pytanie, może w tym kontekście do pana Szczepana Wójcika, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Dlatego, że pan Michał mówi, że potrzebna jest fundacja, powinien ktoś to zrobić. Kto za pana cokolwiek zrobił?
Drogi ojcze, szanowni państwo, ja bym powiedział, że taka fundacja to już nawet jest, a nazywa się Fundacja Polska Ziemia, której akurat no, jestem członkiem, żeby nie powiedzieć założycielem. Dlaczego o nim mówię? Powstaliśmy między innymi właśnie po to, żeby pomagać rolnikom w komunikacji, po to, żeby komunikować wieś z miastem, po to, żeby odkłamywać pewne rzeczy, które właśnie te organizacje ekologiczne powtarzają. Kilkakrotnie wytoczyliśmy procesy niektórym osobom czy też organizacjom a propos. A więc kto to za nas zrobił? Oto nikt za nas tego nie zrobił, musieliśmy to zrobić po prostu sami, musieliśmy to wziąć we własne ręce i chyba, wiecie państwo, nikt za nas niczego nie zrobi, jeśli sami nie będziemy chcieli zrobić i jeśli będziemy oglądali się na drugą osobę. Myślę, że jednak nasze życie jest w naszych rękach. Oczywiście współpraca, tak jak powiedziałem przedtem, jest absolutnie niezbędna, konieczna i ja o nią wciąż będę apelował, bo musimy razem działać, bo tylko razem możemy coś zrobić. Natomiast, drodzy Państwo, myślę, że zbyt wiele osób jest jednak biernych, zbyt mało osób jest aktywnych, które faktycznie chciałyby się dołączyć, chciałyby coś zrobić, chciałyby coś zmienić i chyba zbyt mało jest osób odważnych, bo jednak mimo wszystko, wielokrotnie to dzisiaj powtarzaliśmy i ja powtórzę raz jeszcze, trzeba być odważnym, żeby żyć w prawdzie, a to jest jednak fundament. Czy takie organizacje, które będą odkłamywały i które będą odpowiedzialne za to, żeby wytaczać procesy, są potrzebne? Tak, są potrzebne. Organizacje społeczne są potrzebne, które tym się będą zajmowały, ale też chyba to też jest rola państwa polskiego, drodzy państwo, bo ja myślę, to powtórzę to samo, co powiedziałem na programie telewizyjnym. Jednak słabość państwa polega na tym, że nie mamy odwagi wziąć sprawy we własne ręce i jednak zbyt często cofamy się przed tymi wykrzyczanymi domorosłymi ekologami, którzy z ekologią nie mają nic wspólnego, ale za to mają środki, za to mają lewicowe czy też liberalne media i lewicowych polityków za sobą. Ale działając razem możemy faktycznie bardzo, bardzo wiele zmienić i takie organizacje są, one są prywatne, do nas oczywiście bardzo chętnie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby działać we wspólnej sprawie, ale jednak mimo wszystko potrzebna jest aktywność, bo nie wystarczy tylko zadzwonić i powiedzieć, proszę pana, proszę zrobić. Musimy działać razem, bo tylko razem możemy coś zmienić.
Dziękuję. Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Gdzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie, proszę o przedstawienie się.
Tak, Edward z Podkarpacia. Chciałem pozdrowić ojca profesora Benedykta i panów profesorów ekologii. Cóż mogę powiedzieć? Walka i walka i walka trwa na każdym odcinku. Słuchałem od początku tej rozmowy część pierwszą i teraz. I cóż mogę powiedzieć? Słuchałem rozmów w ubiegłym tygodniu Polski Punkt Widzenia pani Kępa, europoseł. Wszystko wyjaśniła nam, jak to może być, że nasi Polacy, nasi europosłowie głosują przeciwko Polsce. To są zdrajcy narodu. I na każdym odcinku to się dzieje. Ja to obserwuję, bo jestem człowiekiem niemłodym. I widzę, co się dzieje. Widzę i popieram tych was wszystkich i wszystkich Polaków, którzy walczą o Polskę. A ja bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi, że takich ludzi właśnie zaprasza do studia i pozdrawiam przy okazji ojca Pawła, z którym dzisiaj mieliśmy spotkanie opłatkowe. Pozdrawiam i życzę i błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej, a my modlimy się i wspieramy was wszystkich. Szczęść Boże, szczęść Boże.
Dziękujemy,
szczęść Boże.
Panie Edwardzie, gorąco serdecznie. Pozdrawiamy. Rozmowy niedokończone na temat oblicza ekologii. Naszymi gośćmi profesor Mariusz Orion Jędrysek, profesor Roman Niżnikowski i Szczepan Wójcik. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana. Krzysztof z Cieszyna się kłaniam.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Wspaniałą audycję, dużo taki o prawdziwej ekologii i o pseudoekologach. Tak, więc z Janem Szyszko studiowałem razem, jak trąbki robiliśmy na SGGW, 3-letnie, także pamiętam go jako dobrego kolegę i przyjaciela. A teraz w tej chwili mam pytania takie dwa, mianowicie pierwsze, żeby jeżeli ten węgiel się pod ziemią głęboko robi, że nie termicznie, a biologicznie, o tej biologicznej metodzie, gdyby krótko powiedzieć, a ponadto dymisja naszego pana geologa głównego, jak to coś, gdyby też coś o tym powiedział. Dziękuję, z Bogiem, z Maryją.
Dziękujemy, z Panem Bogiem. Prosimy, profesor Mariusz Orion Jędrysek.
Jeśli chodzi o to biologiczne zgazowanie węgla podziemne, bo to było, to jest najlepsze, no, zacząłem tym się zajmować gdzieś z 15 lat temu, może nawet trochę wcześniej, nawet doktorat u mnie później z tego powstał, sporo innych badań pokrewnych. Sprawa jest taka, że no, udało się nam pokazać, że kilka procent węgla brunatnego poprzez rozkład bakteryjny rozkłada się na metan, dwutlenek węgla, ale takim ubocznym, a w sumie być może najważniejszym produktem jest, są kwasy huminowe, które są tą rzeczywistą materią, wzbogacają tą solą ziemi w istocie, która wzbogaca i daje żyzność gleb. W związku z tym nawet taki piaszczysta bardzo gleba słabej jakości może być przekształcona wysokiej klasy glebę po dodaniu takich właśnie kwasów. To oczywiście jest produkt wielu konsorcjów bakteryjnych z właściwymi pożywkami, obróbką i tak dalej węgla, ale jest to możliwe. No i jednym z projektów w Polityce Surowcowej Państwa z takich pięciu kluczowych technologii, które mają być rozwijane, Komitet Stały Rady Ministrów przyjął, kiedy jeszcze pracowałem w rządzie, przyjął w kwietniu 2019 roku projekt polityki surowców państwa, gdzie tam gdzieś na marginesie, bo to rzeczywiście spory dokument, duży, znaczy nie, objętościowo nieduży, ale bardzo taki napakowany działaniami, było między innymi doskonalenie, czy tworzenie technologii biologicznego zgazowania węgla brunatnego podziemne. Dlaczego akurat w Polsce? Ano dlatego, że Polska jest bardzo bogata w węgiel brunatny. W ogóle Unia Europejska, kraje Europy są bardzo bogate. Najbogatsze są Niemcy, potem Polska, ale także Grecja, Serbia, Czechy. To są kraje, które są w tym pasie bardzo bogate w węgiel brunatny. On jest dość unikalny w innych w krajach. Węgiel brunatny jest na tyle niedojrzały, że właściwie bakterie są w stanie rozrywać wiązania i zamieniać te długie łańcuchy w metan, CO2 i kwasy huminowe. I to jest w zasadzie zasadnicza sprawa. Jest to możliwe, w Polsce warunki geologiczne bardzo ku temu sprzyjają. Myślę, że prędzej czy później to się uda, no trzeba tylko walczyć. A jeśli chodzi o dymisję, no prosta sprawa, 4 czerwca, dobra data.
Nic więcej?
No myślę, że to na tym, tak, to nie do mnie pytania.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Torunia.
Bardzo prosimy, panie Stanisławie.
Tak już. Szanowni panowie goście na czele z ojcem Benedyktem. Ja jeśli na to wszystko patrzę, to jestem przerażony, że władze na to pozwalają, żeby pseudoekolodzy opłacani przez instytucje zagraniczne w logie Polsce blokowały wszystko, a tak naprawdę blokują rozwój Polski. Miała powstać autostrada w okolicy Rozpudy i młodzi ludzie zablokowali. I tam, gdzie jest policja, żeby zrobiła porządek, używając pał i innych środków przymusu. Podobnie jak to było niedawno w Niemczech, gdzie przy próbie wycinania lasu, gdzie zaatakował kornik, nie pieścili się, tylko spałowali, pozamykali. I tak powinno się robić. Policja polska, tak powinna robić policja polska. A kiedy Unia zabroniła wycinki drzew w puszczy chorych, zaatakowanych kornikiem, w efekcie tego straciliśmy 60 tysięcy hektarów ziemi, puszczy. Pytam rządzących, czy my Polacy jesteśmy ubezwłasnowolnieni, ubezwłasnowolnimy tumulamy, że nie potrafimy przeciwdziałać mafii sędziowskiej, rządzący, apeluję do was.
Panie Stanisławie, w studiu Radia Maryja nikogo z rządzących nie ma. Zapraszamy do posłów, można pytać ich, dlaczego tak jest, z ugrupowań rządzących też zadawać to pytanie odpowiednim osobom, instytucjom. Bo tu dziś na antenie Radia Maryja jakoś w sposób szczególny pytamy o to, co my możemy zrobić i słowa oburzenia, które kierujemy i są uzasadnione przez Pana. Pan uzasadnia swoje oburzenie. Dziękuję za wypowiedzenie, za skorzystanie, dodzwonienie się do nas i z naszej audycji, ale myślę, że skoro pan apeluje do rządzących, no to proszę ten apel skierować do nich, bo nadzieja, że w tym momencie słuchają, może się okazać taką nadzieją, która nie przyniesie spodziewanego przez pana owocu. A zatem gorąco i serdecznie pozdrawiam i kierujmy nasze apele do tych, które one są dotyczą, czyli do właściwych adresatów, a jednocześnie my solidaryzujmy się, współpracujmy, byśmy mogli bez oczekiwania na to, co może zrobić władza, byśmy zrobili to, co my możemy. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Halo? Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojciech z Mazowsza. Ja chciałem zauważyć, że no, nie można ignorować faktów naukowych, takich, że po prostu od 300 lat wzrosło stężenie dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej od półtora raza, no może między półtora raza a dwukrotnie i to jest spowodowane głównie działalnością człowieka i musimy się z tym borykać. No to jest tak jak lekarz, to jest tak jak z chorobą. No jeżeli nie będziemy leczyć choroby, jeżeli diagnoza została postawiona i rzeczywiście, że coś złego dzieje, trzeba temu przeciwdziałać. Co panowie na to? Chciałem się zapytać na takie fakty, po prostu jak stężenie dwutlenku węgla, które jest najwyższe, jak podaje Wikipedia, od 14 milionów lat w ziemskiej atmosferze. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękujemy, panie Wojciechu. Prosimy.
Troszeczkę właściwie to jest niepełna wiedza. Wie pan, nie jest prawdą, że faktem jest, że około 20 ppm do 400-380 wzrosło stężenie CO2 przez ostatnie 30 mniej więcej lat, ale cofając się, oczywiście jak się cofa to zawsze wstecz, ostatni przedział 600 milionów lat, to i popatrzmy sobie, co się wtedy działo. Wtedy się rozwijało życie na Ziemi od niemal zera do tego, co mieliśmy dzisiaj, z wielkimi eksplozjami dosłownie karbońskimi, kiedy węgiel kamienny powstawał, czy późniejszymi, jurajskimi, trzeciorzędowymi, gdzie mieliśmy węgiel brunatny, duże nagromadzenia, także formacje ordowickie, gdzie dużo materii organicznej morskiej było, czy sylurskie. To wszystko pokazuje, że tego i z tych badań bardzo szczegółowych, no to się nazywa proksy, proszę zajrzeć choćby tak do tak przystępnie, mam nadzieję, napisanego artykułu sumującego konferencję w Sejmie zmiany klimatyczne globalnie i regionalnie, mojego autorstwa na Salonie 24, także tam będzie pan wykresy widział i tak dalej. Otóż na Ziemi mamy jeden z niższych od tych ostatnich 600 milionów lat, jeden ze najniższych stężeń CO2 w historii Ziemi. Te stężenia były niewiele niższe. Mamy trzy okresy taki zlodowaceń, kiedy na Ziemi, kiedy w ogóle pojawiły się czapy lodowe, no może cztery. W tej chwili jesteśmy w takim okresie drugim pod względem chłodu, globalnych chłodów na Ziemi w ostatnich tych właśnie z kilkuset milionów lat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą należy tutaj wspomnieć, że niewątpliwie człowiek przyczynia się do wzrostu stężenia, nie tak dramatycznego, jak pan powiedział, ale istotnego i zauważalnego, szczególnie w ostatnich dziesięcioleciach. I nie ma wątpliwości, że takie tempo, jakie obecnie mamy, obserwujemy wzrost, jest wyjątkowe w historii Ziemi. I to jest prawda. Natomiast skala tego, o której pan mówi, no jest po prostu niepełna prawda, tak bym powiedział. I tylko tyle. Więcej spokoju, więcej wiedzy, rozwagi, oceny związków przyczynowo-skutkowych i liczb. I to wystarczy wtedy. Dziękuję.
Pożary w Australii?
Aha, no pożary w Australii. No one zawsze były, bo takie są warunki klimatyczne w Australii. Gdybyśmy w profilach geologicznych to sprawdzili, to będziemy to bardzo dobrze widzieć. Nie tylko w Australii, w innych rejonach świata też. Oczywiście te pożary, jak stwierdzono, one w największym stopniu są wywołane przez człowieka. No, ponoć, to ma medialne tylko informacje, że zatrzymano około 20 osób podejrzanych o celowe podpalenia. Więc no, rola człowieka niewątpliwie jest tu w tym wypadku przeogromna.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Radio Maria, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Boże.
Szczęść Boże. Z kim mamy przyjemność?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Marian z Wilkowic, ja pracowałem też w Jasiemskiej Spółce Węglowej. Chodzi mi o taką sprawę, że po prostu Niemcy w okolicach Orzesza, czy w Orzeszu już tam ten były minister też im to pomaga tą kopalnię prowadzić i nie jest tak do końca, jak po prostu nam rządzący mówią, że ten po prostu węgiel szkodzi to wszystko, bo co inne podpisują umowy tam, ugadują się, a my do końca tej prawdy nie wiemy. To, co Mirosław Piotrowski mówił kiedyś w telewizji właśnie, że tak nie jest tak do końca jasno, społeczeństwo nie wie wszystkiego, co się dzieje tam w Unii Europejskiej, którzy po prostu narzucają Polskę, chcą stłamsić. Niemcy dużo węgla produkują i przechodzą na węgle i będą powoli likwidować kopalnie te elektrownie atomowe, a przechodzą na węgiel, a nas się tak po prostu no, chce zniszczyć. A ponadto ubolewam, że pana profesora wszystko tak przed COP-em 20 w Katowicach odsunięto od prezydentury po to, żeby po prostu, no, bo pan Macron ponoć powiedział, że nie jest nam wygodnie, bronił polskości pani była premier Beata Szydło i pan Szyczko, profesor, to bronili nas na forum Unii Europejskiej, a inni poza tym po prostu no, nie spełniają tych wymogów. Pan profesor powiedział wszystko, jak jest, ile pochłaniają lasy emisji CO2 i my się po prostu dali zagonić w kozi róg i nie jest tak, jak powinno być. No. Także uważam, że wielką krzywdę zrobili panu profesorowi, że na takim etapie go odsunięto od tego, który by po prostu obronił Polskę i nie byłoby narzucenia 40% emisji CO2. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panie Marianie.
Rzeczywiście tutaj Pawła Sałka brakuje, żeby skomentował, ale ja jeśli chodzi o węgiel i Niemcy, ja myślę, być może byłem pierwszy, który zwrócił uwagę, że to Niemcy są największym producentem, emiterem CO2 w Polsce, w Europie, jeśli chodzi o węgiel brunatny. Proszę pamiętać, to jeden z moich wczesnych artykułów, kiedy zacząłem się zajmować polityką, no, pokazywałem, że Niemcy zbliżają się do 200 milionów ton, w tej chwili chyba 190 milionów ton węgla brunatnego rocznie produkują. To jest prawie czterokrotnie więcej niż robi to Polska. Polska tylko dwukrotnie więcej ma, jeśli chodzi o liczbę ludności, mniej więcej dwukrotnie. Więc per capita Niemcy sporo, Czesi jeszcze więcej per capita, sporo Grecy. To są kraje, które najwięcej produkują. Polska bodajże jest na 5. miejscu w Unii Europejskiej i niewiele więcej krajów jest, które w ogóle węgiel brunatny wydobywają. Także pod tym względem, jeśli uznać węgiel brunatny za najbardziej brudne paliwo, no to najwięcej tego najbardziej brudnego paliwa spalają Niemcy i to jest około dzisiaj około 190 milionów ton. To jest naprawdę dużo i o tym trzeba pamiętać. Kopalnie niemieckie tuż za granicą funkcjonują w Jęczwalde. Koparki niemieckie są największe na świecie. To są takie koparki, które jedna jest w stanie produkować tyle węgla, tyle urobku, co nie ma, może nie jedna, może dwie, co cała produkcja w Polsce. Także o tym trzeba pamiętać. Są potężne budowle, urządzenia budowle już. No, tam techniki idą bardzo mocno w przód tego, co się dzieje w Polsce. W Polsce, patrząc na polskie kopalnie, to je można powiedzieć, to czasami wygląda jak detal w stosunku do tego, co mają w tych największym wymiarze Niemcy.
Dziękuję. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto do nas telefonuje? Prosimy, panie Zdzisławie.
Z okolicy Gdańska. Dzisiejszym tematem jest ekologia i jak mówią goście, ekologizm. Chciałbym tylko zapytać, jeżeli nie zauważamy zmian klimatu, chociażby tego, że na Pomorzu w tym roku w ogóle nie było śniegu, gdzie od kilku lat mamy coraz wyższe temperatury, gdzie jakby nie było, głównym czynnikiem wpływającym na ocieplenie klimatu jest CO2, które może nie zwiększa się zbyt szybko, natomiast CO2 jest gazem cieplarnianym, jest gazem, który emituje bardzo dużo energii. Jak można powiedzieć, że nie widzimy zmian klimatu, jeżeli, tak jak mówię, w tym roku na Pomorzu nie było w ogóle śniegu i najprawdopodobniej śniegu nie będzie? Jak można tego nie zauważać? Jestem też wykształconą osobą i nie wierzę w takie rzeczy, jak to się mówi właśnie teraz na antenie, że nie mamy problemu z globalnym ociepleniem.
Ja może, jeśli mogę, odpowiem. Nikt tu nigdzie nie powiedział, że nie mamy ocieplenia. Jednym z najstarszych pomiarów w Unii Europejskiej z Krakowa, codziennych pomiarów temperatury, wynika, że ta temperatura rośnie stale. Od 1826 roku mamy ciągły pomiar temperatury. I to jest absolutnie pewne, temperatura rośnie. Myśmy mówili o wielkości wahań, proszę uważnie słuchać, wielkości wahań stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, udziału w tych wahaniach emisji CO2 związanych z człowiekiem. I to są zasadnicze różnice. To naturalnie, jedyną niezmienną cechą klimatu jest to, że on się zmienia i jesteśmy na etapie ocieplenia. Tylko proszę zwrócić uwagę, jeżeli pan będzie patrzył na skalę tysiąclecia, wygląda to inaczej, stulecia inaczej, pięćdziesięciolecia inaczej, roku inaczej. Jeśli pan jeszcze skróci, to pan powie, że mamy globalne ochłodzenie, dlatego że wieczorem temperatura panu spada, a rano zaczyna rosnąć, to mamy... No tak, no tak to jest. To patrzmy na skalę i patrzmy na efekt i patrzmy na rolę człowieka. Stężenie CO2 nie jest wprost zmiana stężenia CO2 nie jest wprost proporcjonalna do zmiany temperatury. To jest jeden z czynników. Zasadnimi czynnikami są czynniki kosmiczne i o tym trzeba pamiętać. Energia promieniowania słonecznego to jest kluczowa tutaj. Trzeba popatrzeć na całe zjawisko. Rola człowieka niewątpliwie istnieje i największym przyczyną obecnego, nagłego, silnego wzrostu stężenia CO2 jest z pewnością człowiek. Natomiast skala tego jest taka, że wielu osobom wydaje się, że to jest dramat, a moja odpowiedź mi, ja bym się zastanowił, czy to jest rzeczywisty dramat, że człowiek już znalazł, zmienia i za kilka dni będziemy i wszystkie lodowce się roztopią, będzie jakaś globalna powódź i tak dalej. Tak nie jest.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Panie Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze. Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Leszek z Norymbergi. Ja właśnie tak przysłuchuję się tej audycji, to pan zadzwonił, że to ludzie mają na to wpływ. I tutaj proszę sobie wyobrazić, że tu ja byłem na Grossglockner, tam jest takie w Austrii, gdzie się cofa lodowiec, nie? No i tam przewodniczka oprowadzała. Powiedziała bardzo ciekawą rzecz, że ten lodowiec to wcześniej był w innym miejscu i jak się on cofał teraz, bo się cofa, bo to widać jest, no to odkryto tam pozostałości osady, można tak powiedzieć. Drewno tam znaleźli. Jest ciekawą sprawą, że ta droga nazywa się Pasterze, nie? Czyli de Gletscher weg Pasterze, czyli znaczy, że tam sama powiedziała, że to Słowianie tamtędy przechodzili. Czyli teraz sobie można wyobrazić, że dużo, dużo wcześniej lodowiec był w innym miejscu, był zupełnie inny klimat, nikt nie wiąże z dwutlenkiem węgla. Teraz niech sobie ludzie też wezmą pod uwagę, że przykładowo organizm człowieka, żeby przyswoić tlen, to potrzebuje dwutlenek węgla. I teraz jeżeli na przykład ktoś ma astmę, nie, i właśnie co się dzieje przy astmie, co coraz szybciej oddycha, wydziela, wydala dwutlenek węgla i coraz bardziej jest niedotleniony. Wystarczy wziąć 50 centymetrów kawałek rurki, zacząć przez to oddychać, to spowoduje to, że więcej dwutlenku węgla w organizmie zostanie i nagle przestaje ktoś mieć problem z astmą. Tutaj w ogóle to jest jakieś pomylenie, ktoś sobie coś wymyślił na ten temat, że to dwutlenek węgla. Ja mogę tylko powiedzieć, że taki jest taki doktor, internista Jan Pokrywka, który stworzył normobarię. W tej normobarii zwiększył ciśnienie o pół atmosfery, zwiększył ilość dwutlenku węgla i jeszcze wodoru i tam po prostu ludzie wracają do zdrowia. Czyli tutaj to jest w ogóle pomylenie. Jest to tylko, można powiedzieć, sposób na to, żeby zwiększyć obciążenia podatkowe, tak jak czy to w Polsce, czy w Niemczech. I to prowadzi do tego, żeby ograniczyć wszelkiego rodzaju produkcję mięsa, stworzyć mięso w przyszłości sztuczne. No tylko pytanie, co będzie dopiero z ludźmi, że zaczną jeść sztuczne mięso. Będziemy mieli następne choroby, następne problemy. Już ja nie mówię o tym, że jeżeli nie będziemy mieli produkcji, przykładowo tak jak w Polsce, że na wsi nie będzie odpowiednia ilość produkcji, nie będzie zapasów jakiegoś mięsa, to w przypadku jakiegokolwiek konfliktu to ludzie z głodu umrą i to nikim nic nie pomoże, bo jak się nie będzie miało co do garka włożyć, to nam F-35 tym bardziej nie pomogą. Z tym, że to bardzo dziwne, bo pewne rozporządzenia można wydać, czy rząd mógłby sobie wydać rozporządzenia, które by sprawdziły, skąd te pieniądze w ogóle zabronić fundacjom otrzymywania pieniędzy z zagranicy i jednocześnie potem prowadzenia propagandy. Bo teraz, jeżeli weźmiemy normalnego człowieka, to on bez pieniędzy, on po prostu nic nie zrobi. Chociażby miał najlepsze idee, nie wiadomo jakie pomysły, to niestety najpierw musi zarobić, żeby utrzymać rodzinę, mieć co zjeść, a gdzie dopiero jakaśkolwiek działalność. To jest to po prostu takie,
Dziękuję panie Leszku.
Tak.
Pozdrawiam gorąco i serdecznie z Panem Bogiem. Drodzy panowie, 23:26, słowa podsumowania, zakończenia naszego spotkania. Tak spoglądam na profesora Romana Niżnikowskiego, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Bo jeżeli mamy więcej dwutlenku węgla, który przecież pochłaniany jest przez rośliny i daje nam tlen, to przecież, żeby walczyć z nadmiarem dwutlenku węgla, należy dbać o rośliny, żeby były tęższe, zdrowsze i więcej pochłaniały dwutlenku węgla. Czy o to chodzi w zrównoważonym rozwoju?
Znowu odpowiedzią na to pytanie jest skala problemu, bo jeżeli rozważamy sprawę w mikroskali, my oczywiście możemy zrównoważyć to chociażby poprzez zwiększenie obszarów, które są zalesiane i w ten sposób jesteśmy w stanie więcej tego dwutlenku węgla wchłonąć, a jednocześnie więcej zdeponować w glebie. Natomiast ja myślę, że tu chodzi w tym pytaniu o nieco szerszy aspekt, że jednak ta nasza skala mikro, w jakiej jesteśmy, a więc skala naszego kraju, musi być rozpatrywana na tle ogólnej emisji dwutlenku węgla na całej kuli ziemskiej. Jesteśmy jedynie małym elementem tego dużego procesu i jeden nasz kraj nie jest w stanie całości zrównoważyć.
Nie, to może ja bym na końcu. Mam mówić? Dobrze. Pamiętajmy, że tak, ekologia jest nauką używającą ścisłych narzędzi, gdzie mamy analizę porównawczą, czy badania prowadzone są metodami fizyki, chemii, własnymi badaniami, gdzie to jest opracowane bardzo głęboko, statystycznie. czyli bazuje się na autentycznej wiedzy. To jest ekologia. Natomiast ekologizm czy ekologiści, ekolodziarze, prawda, i różne takie osoby, to są osoby, które mają albo niepełną wiedzę, albo są naiwni, albo po prostu no, prowadzą jakieś happeningi, albo cyniczni, prawda. To są takie takie różne motywacje, których ja nie jestem w stanie tutaj ocenić, ale no, ta część nie należy jakby do mojej referencji. Nauka, czyli oikos jako dom, logos, nauka, badania, w związku z tym zostawmy przy tej definicji ścisłej jako część badań naukowych ekologię właśnie.
Dziękujemy. Podsumowanie, profesor Roman Niżnikowski.
Ja się całkowicie przyłączam do tego, co powiedział pan profesor Jędrysek, bo od strony emisji dwutlenku węgla to jest absolutna prawda. Natomiast jeżeli spojrzymy na to szerzej, na rolnictwo, na obrót substancji organicznej w środowisku rolniczym, to element zrównoważenia tutaj odgrywa ogromną rolę, jeżeli chcemy zachować nasze środowiskowe warunki egzystencjalne.
I jeszcze pan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.
A ja powtórzę to, co powiedziałem na początku. Drodzy Państwo, autorytetami w dziedzinie ekologii powinni być profesorowie i uczeni, a nie domorośli specjaliści od wszystkiego. A więc powinniśmy rozróżniać naukowców od pseudonaukowców, a więc po to mamy uczelnie, po to mamy badania naukowe, żeby na nich się wzorować. Natomiast od ideologii, ekologizmu, od ludzi, którzy niszczą, a nie budują, po prostu trzymajmy się z daleka i ich trzymajmy z daleka od nas, od naszych rodzin, od naszej gospodarki. I koniec. I od ekologii tak naprawdę, dokładnie tak.
Pozdrowienia.
Wszystkim Polakom wszystkiego najlepszego życzę, szczęść Boże.
Serdeczne życzenia dla wszystkich słuchaczy Radia Maryja i Telewizji Trwam.
A ja moją rodzinę chciałbym pozdrowić, córki, żonę, mamę, siostrę, braci i wszystkich innych.
Gorąco serdecznie dziękujemy. Oblicze ekologii, temat rozmów niedokończonych. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wykładami, z prelekcjami, z pytaniami, z owocami naszego sympozjum, które odbyło się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej z cyklu Oblicza. W tym roku podjęliśmy temat Oblicza ekologii. Na tym sympozjum wiele słów miłych, ale też takich szczerych, uczciwych padło pod adresem świętej pamięci profesora Jana Szyszko, wiele deklaracji wierności jego dziedzictwu, też pracy nad jego osiągnięciami. To wszystko na stronach Radia Maryja, Telewizji Trwam, czy też Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Radia SIM, Telewizji Tilma. A za udział w rozmowach niedokończonych gorąco serdecznie dziękuję. Byli z nami profesor Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju, profesor Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.